Zapraszamy na audycję Eko Życie. Tematem dzisiejszej rozmowy będzie magazyny energii. Recepta na trudne czasy.
Porozmawiamy, drodzy Państwo, o recepcie na trudne czasy, o tym, czy magazyny energii, budowa elektrowni atomowej i o odnawialne źródła energii mogą być taką receptą na trudne czasy. Oczywiście trudne czasy w energetyce. Jakub Wiech, redaktor z portalu Energetyka 24, razem z nami. Dzień dobry, redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zacznijmy od tych magazynów energii. Chciałem o to zapytać na początek, dlatego że mam wrażenie, że temat wraca przy każdej dyskusji o odnawialnych źródłach energii, o wietrze, o słońcu. Ludzie pytają, no dobrze, ale co jeśli ten wiatr nie wieje, co jeśli słońce nie świeci, czy jest szansa, żeby tę energię z przedwczoraj, z wczoraj zmagazynować, żeby działała jeszcze dziś?
Tak, jest taka szansa i ona oczywiście nie jest duża może w tym wymiarze ilości energii, które jesteśmy w stanie odłożyć na później, jeżeli chodzi o konsumpcję, ale ta możliwość poszerza się w zasadzie już z każdym rokiem. Poszerza się przede wszystkim ze względu na to, że magazyny energii same w sobie tanieją. Te bateryjne magazyny energii, które są już dostępne dla sporej części konsumentów na rynku indywidualnym, one z roku na rok są coraz tańsze. No i to widzimy między innymi przez pryzmat dozbrojenia takich programów jak Mój Prąd w obowiązek budowy takiego, znaczy postawienia sobie takiego przydomowego magazynu energii, no, który musi stanąć wszędzie tam, gdzie pojawia się dotacja na panel fotowoltaiczny w ramach uzyskana w ramach oczywiście tego programu. Więc możemy zakładać, iż liczba magazynów energii będzie rosnąć bardzo szybko, jeżeli chodzi o Polskę. I to jest też tendencja, można powiedzieć, ogólnoświatowa. Natomiast tutaj warto zasygnalizować, że możemy pewne osiągnięcia technologiczne transformacji energetycznej wykorzystać jako magazyny, bowiem takie urządzenia, jak na przykład samochody elektryczne, są w zasadzie magazynami energii. Mają dosyć duże baterie, dosyć duże pojemności i są one w stanie podtrzymać przy funkcjonowaniu na przykład taki dom jednorodzinny przez kilka dni, bo komercyjny magazyn energii, taki przydomowy magazyn energii to jest standardowo około 10 kWh pojemności, a w baterii samochodu elektrycznego mamy nawet 70 czy 100 kWh, więc tu widzimy tę przestrzeń do odłożenia pewnych nadwyżek magazynowych. Więc to się zmienia dosyć dynamicznie. Otwierane są też komercyjne, duże magazyny energii wielkoskalowe, jak na przykład ten, którego budowę rozpoczęto w Żarnowcu. Magazyn największy w Europie, który ma po prostu uelastycznić polski system elektroenergetyczny, jeżeli chodzi o coraz większe wolumeny energii generowanej ze źródeł odnawialnych. Natomiast znowu, przypomnijmy, że to jeszcze nie jest ta skala, o którą nam chodzi. To jeszcze nie jest ta przestrzeń magazynowa, która byłaby w stanie obsłużyć system oparty wyłącznie na źródłach odnawialnych. Do tego musimy mieć źródła kontrolowalne, sterowalne, które wejdą do systemu wtedy, kiedy OZE akurat nie są w stanie produkować dostatecznie dużej ilości energii, a kiedy magazyny właśnie też nie mogą służyć jako nasz zapas zasilania.
No właśnie, ale chciałem zapytać, na czym polega problem, żeby te magazyny nie były po prostu jeszcze na skalę dla indywidualnego odbiorcy, tak jak rozmawiamy ewentualnie na nie wiem, potrzeby domu czy gospodarstwa domowego, no może gdzieś tam większej trochę skali, ale żeby to działało na tyle mocno, żebyśmy jako państwo mogli sobie powiedzieć, ok, budujemy jakąś wielką, nawet nie wiem, co mielibyśmy zbudować, wielką baterię, która czerpie tę energię, albo wielki magazyn, gdzie jest zamknięte w jakiejś formule, w jakiejś kapsule tę energię, żebyśmy mogli z niej korzystać, kiedy właśnie nie wieje, kiedy właśnie nie świeci. No bo za chwilę też przejdziemy do wątku węgla. Rozumiem, że ten powoli i tak czy inaczej schodzi ze sceny po latach wysługi naszemu społeczeństwu, nie tylko naszemu.
Tak, jeżeli chodzi o magazyny energii, to podsumowując ten wątek, można powiedzieć, iż tutaj na przeszkodzie do ich takiego, powiedzmy, całościowego upowszechnienia i potraktowania ich w taki sposób, w jakich mają być traktowane w rozumieniu, powiedzmy, czy w wizji zwolenników celu 100% OZE, no to stoi już sama fizyka. To znaczy mamy ograniczenia fizyczne, czysto fizyczne, wynikające z gęstości energii, które sprawiają, że na przykład baterie mają ograniczoną pojemność i nie jesteśmy w stanie tej pojemności zwiększać, jeżeli chodzi o przeliczenie pojemności na masę. Więc tutaj mamy po prostu no, pewne hamulce nałożone przez samą rzeczywistość, których no, nie przeskoczymy, bo bardzo ograniczone możliwości daje nam właśnie sama fizyka. Teraz największe komercyjnie dostępne bateryjne magazyny energii to są magazyny o pojemności mniej więcej 1,5 gigawatogodziny. To jest ilość energii, która wystarcza do podtrzymania przy funkcjonowaniu Warszawy z przyległościami przez około 60 minut. To jest bardzo niewiele. Więc nie wyobrażam sobie postawienia takiej ilości magazynów energii, które pozwoliłyby na przykład gospodarce takiej, jaką ma Polska, funkcjonować przez kilka dni bez produkcji energii z wiatru i słońca, a takie okresy kilkudniowej flauty z dużym zachmurzeniem się zdarzają w ciągu roku. Więc tutaj po prostu nie przeskoczymy pewnych ograniczeń fizycznie. Możliwe, że dzięki powiedzmy technologiom, które będą się pojawiać w przyszłości, związanym z na przykład upowszechnieniem się magazynów szczytowo-pompowych, czy pewnym zwiększeniem popularności, jeszcze obniżeniem kosztów baterii, no to częściowo chociaż te kwestie rozwiążemy, ale znowu, no to nie będzie też moim zdaniem pełne wyjście z tej sytuacji i cały czas jakiś część naszego miksu będzie musiała zostać pokryta jednostkami, które działają w sposób kontrolowany.
Czyli
Natomiast to
tutaj,
tyle.
czyli tutaj czekamy na jakiś przełom. Natomiast chciałem zapytać o przełom, który pozwoliłby nam złapać oddech, jeśli chodzi o cenę, i jeśli chodzi o takie spokojne odchodzenie od węgla, no czyli o elektrownię atomową. Na jakim jesteśmy tutaj dzisiaj etapie? Bo to de facto mógłby być nasz magazyn energii, kiedy nie wieje i kiedy nie świeci.
Jeżeli chodzi o elektrownię jądrową, tę pierwszą, którą budujemy w Polsce, to jesteśmy w momencie no, przełomowym w zasadzie, tak by należało to określić, bowiem czekamy na zatwierdzenie modelu finansowego przez Komisję Europejską. Ten model polega między innymi na transferze 60 miliardów złotych pomocy publicznej na poczet budowy tej jednostki. Do tego pozyskujemy mniej więcej 2 razy tyle w rynku finansowego, w ramach finansowania dłużnego. No i czekamy, co powie na to Komisja Europejska. Jeżeli Komisja da zielone światło, to zawieramy kontrakt wykonawczy z konsorcjum Westinghouse Bechtel i w zasadzie przystępujemy już do fizycznej, realnej budowy tej jednostki. I to wszystko może się odbyć jeszcze w tym roku. I taki zresztą też jest plan, żeby to wtedy nastąpiło. Oczywiście ten projekt jest najbardziej zaawansowanym projektem budowy elektrowni jądrowej w Polsce od czasów Żarnowca, natomiast no, nie jest pozbawiony wad. Mieliśmy na przykład taką dziwną przerwę formalną, kiedy dowiedzieliśmy się jako opinia publiczna, że spółka inwestor Polskie Elektrownie Jądrowe nie ma już ważnej umowy z spółką wykonawcą, z konsorcjum wykonawczym Westinghouse Bechtel. To jakby zapaliło parę czerwonych lampek i kazało zadać pytania o to, dlaczego tak się stało. Potem rząd wytłumaczył, że najpierw, że to jest normalne, potem, że jednak taką umowę trzeba pomostową nową wynegocjować i umowa została wynegocjowana. No a teraz czekamy na właśnie decyzję w sprawie finansowania i na zawarcie tej głównej umowy wykonawczej, która jest absolutnie kluczowa dla tego projektu. I tyle, jeżeli chodzi o pierwszą elektrownię. Do tego mamy jeszcze kolejne moce w atomie, które mamy budować w Polsce, bowiem na jednej jednostce ma się nie skończyć. Co do drugiej, to tutaj poinformowano, że niedługo poznamy wytyczne dotyczące drugiej lokalizacji, taką shortlistę typowanych lokalizacji pod budowę drugiej jednostki tego rodzaju. Mamy też rozpisać przetarg na dostawcę technologii i to już ma być postępowanie właśnie przetargowe, bez takiej decyzji politycznej jak w przypadku pierwszej jednostki. No ale tutaj to jest pieśń przyszłości, przyszłego roku konkretnie mówiąc, więc tu się wszystko jeszcze rozjaśni. Co do atomu, to jeszcze jeszcze w jego obręb wchodzą małe reaktory jądrowe i tutaj w ubiegły piątek miała miejsce dosyć istotna kwestia, mianowicie kanadyjski dozór jądrowy wydał zgodę na budowę reaktora BWRX-300, czyli na budowę tej jednostki, jaką zainteresowane są Orlen z Syntosem i które mają stanąć w Polsce, więc trzymamy kciuki za projekt kanadyjski, mamy nadzieję, że on zostanie zrealizowany w takim wymiarze, w jakim chcemy widzieć te SMR-y, no ale to już wszystko jest po stronie w Kanady i tamtejszego podmiotu zainteresowanego, czyli Ontario Power Generation.
A kiedy to wszystko nam ruszy? To znaczy, jak jesteśmy w terminach? No pewnie, jak czytam plany czy pomysły rządu na dziś, no to jest to kwestia dekady co najmniej, a pewnie, znając życie, jeszcze kilku dobrych lat dodatkowo. Co przez te 12, 13, 15, nie daj Boże, lat mamy robić, jeśli chodzi o energię? W jaki sposób przejść ten kruchy pewnie pomost między dotychczasowym stanem gry, gdzie mieliśmy tę energetykę opartą głównie o węgiel, a docelowym stanem czy modelem, w którym będziemy mieli spokojne, stabilne źródło z atomu?
Jeżeli chodzi o polski projekt jądrowy, to faktycznie duże moce wejdą w atomie dopiero w drugiej połowie lat 30. Do tego czasu będziemy na pewno schodzić z węgla, z tego względu, że po prostu nasze elektrownie węglowe się rozsypują. One dożywają swojego okresu projektowego, czyli czasu, na jaki zostały zaprojektowane, żeby pracować. Musimy je czymś zastępować. To, w czym je zastąpimy, to jest jeszcze kwestia w miarę otwarta. Natomiast na pewno będziemy dobierać spośród dwóch technologii, to znaczy szerokiego wachlarza rozwiązań odnawialnych i mocy gazowych. Już teraz widzimy na przykład, że polskie sieci elektroenergetyczne sugerują, czy w zasadzie wręcz sygnalizują wprost, że będziemy pod koniec tej dekady otwierać dużo nowych mocy gazowych i to właśnie one mają zapewnić nam takie płynne przejście z gospodarki opartej na węglu na gospodarkę już mniej emisyjną, przy tym cały czas stabilną i bezpieczną. Więc mówiąc krótko, czeka nas przejście z gazu na OZE plus gaz, a potem na gaz, OZE i atom, niekoniecznie w tej kolejności. Tutaj raczej proporcje będą wskazywać przede wszystkim na źródła odnawialne, później na energetykę jądrową, no i gaz jako źródło szczytowe, pracujące w sytuacji, w której źródła odnawialne nie dają rady, jeżeli chodzi o wytwarzanie energii. Więc tak będzie wyglądał nasz miks energetyczny na najbliższe kilkanaście lat. Dokładne proporcje nie są tak istotne. Ważne jest to, żebyśmy schodzili w dół z emisyjnością, bo to będzie pomagało nam uchronić się przed kosztami produkcji energii, które w Unii Europejskiej są związane właśnie z emisyjnością.
No to jeszcze jedno pytanie właśnie o te koszty unijne. Często w kampanii wyborczej my możemy usłyszeć, że wystarczy, tu cytat, wypowiedzieć Zielony Ład i wszystko wróci do normy i że na tym naszym węglu, którego będziemy fedrować i jeszcze raz fedrować, spokojnie dojedziemy do czasu atomu, a może i nawet dłużej. Niektórzy wskazują, wystarczy zainwestować w dobre kopalnie, wystarczy te, które są jeszcze w miarę opłacalne, dokapitalizować i wszystko będzie po staremu. Czy to jest jakaś w ogóle furtka, która jest realna?
Nie, i to z wielu względów. Po pierwsze, Zielony Ład nie jest jednym dokumentem, żeby można było go wypowiedzieć, a nawet jakby był to w prawie Unii Europejskiej, jeżeli ono nie przewiduje tego wprost, to państwo członkowskie nie ma możliwości wypowiedzenia poszczególnych przepisów za wyjątkiem sytuacji wystąpienia z Unii Europejskiej. Więc to tak, jeżeli chodzi o generalne ujęcie tego tematu. Po drugie, nawet gdybyśmy dzisiaj wyszli z Unii Europejskiej, to ceny naszej energii bardzo by nie spadły z tego względu, że tutaj mamy problem jako Polska, jeżeli chodzi o znacznie więcej elementów na rynku energii niż tylko jeżeli chodzi o koszt emisji. Takim problemem jest na przykład to, że nasze paliwo do elektrowni węglowych jest bardzo drogie. My wydobywamy węgiel po koszcie 920 zł w skali kraju, a sprzedajemy go elektrowniom z 400-złotową stratą, żeby w ogóle elektrownie były zainteresowane tym polskim surowcem, co przełożyło się na stratę netto polskiego górnictwa wysokości 11 miliardów złotych w zeszłym roku. I to tyle, jeżeli chodzi właśnie o opłacalne kopalnie. My takich kopalni tak naprawdę praktycznie nie mamy. No teoretycznie kilka z nich da się wyciągnąć jeszcze na poziom opłacalności, pod warunkiem, że rezygnujemy z reszty i przeznaczamy dostępne środki właśnie na te kilka zakładów, takich jak Bogdanka, które rzutują jeszcze pozytywnie, jeżeli chodzi o swoją przyszłość i możliwości zaspokajania potrzeb energetycznych kraju. Jeżeli właśnie chodzi o transformację energetyczną samej Polski, no to tutaj duża część tego procesu jest podyktowana warunkami czysto technicznymi, jak na przykład tym, że kończy się węgiel brunatny w Bełchatowie, jak tym, że polskie elektrownie są naprawdę już stare i średnia wieku jednostek węglowych to jest 50 lat i tutaj no nie ma innego rozwiązania jak transformacja, a z doświadczeń ostatnich lat widzimy, że budowa nowych mocy węglowych w naszym kraju, tutaj odwołam się do w przypadku jednostki w Jaworznie i w Kozienicach, no jest często po prostu, można powiedzieć, problematyczna, bowiem te jednostki są często odstawiane od systemu i pomimo tego, że to są nowe bloki, to jednak mają bardzo poważne problemy techniczne. Tutaj zwłaszcza jednostka w Jaworznie jest emblematyczna z tego względu, więc musimy mieć na uwadze realne możliwości rozwoju polskiej energetyki, a one są dyktowane rozwojem nowych technologii, takich jak źródła odnawialne, energetyka jądrowa, i w tym kierunku idzie rynek, więc wyjście z Unii Europejskiej nie bardzo nam pomoże w zmianie tej trajektorii.
Będziemy tematu pilnować i zapewne w ciągu najbliższych miesięcy, lat do niego nieraz wracać. Jakub Wiech, Energetyka 24. Dziękuję pięknie.
Dziękuję również.
Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.